Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Kołysanka z filmu Dziecko Rozmary rozpoczęła audycję literacką, bo dziś oprócz słowa będzie ważna także muzyka, a konkretnie jazz. W studiu gościmy Magdalenę Grzebałkowską, autorkę biografii Krzysztofa Trzcińskiego. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Krzysztofa Trzcińskiego, który jest znany jako Komeda. Osobiste życie jazzu. Po książce o Beksińskich, o rodzinie Beksińskich, po książce o księdzu Janie Twardowskim, takiej historycznej książce 1945 rok, teraz Komeda zakrólował w twoim życiu. Jak to się stało?
Ach, to odpowiedź jest dosyć banalna. Wydawnictwo Znak zaproponowało mi napisanie biografii Krzysztofa Komedy. Oczywiście mogłam się nie zgodzić, gdyby mi się ten temat nie podobał, ale uznałam, że jest na tyle fajny, że warto się w to zaangażować, bo to jednak trzeba rozważnie dobierać tematy, bo 3 lata się spędza nad książką, więc wybrać coś, co by się nie podobało, to nie byłoby takie fajne. A Komeda mi się spodobał.
Mam takie wrażenie po lekturze książki o Komedzie i po lekturze o księdzu Janie Twardowskim, że to są takie biografie zebrane z okruchów. Że to nie są takie biografie, które są oczywiste, gdzie jest bardzo dużo materiałów, tak jak na przykład w przypadku Beksińskich, gdzie mnóstwo materiałów filmowych chociażby po nich zostało. A tutaj to jest takie szperanie i zbieranie tego życiorysu do całości.
Tak, to prawda. To, że o księdzu Twardowskim będzie trudno znaleźć materiały, to nie wiedziałam. O Komedzie też nie wiedziałam, ale można się było bardziej spodziewać, ponieważ jednak w przyszłym roku minie pół wieku od jego śmierci, więc naprawdę już wielu ludzi mogło odejść, którzy go pamiętali. Wiele materiałów mogło już zaginąć, zostać zniszczonych. No, faktem jest, nie była to prosta praca nad Komedą, bo po pierwsze trzeba było przekonać do siebie muzyków, znajomych Komedy, krewnych, mnóstwo ludzi do tego, żeby jeszcze raz chcieli porozmawiać o Komedzie, ponieważ jednak przez te 50 lat bardzo dużo ludzi rozmawiało o Komedzie i bardzo często proszono i bywało tak, że dzwoniłam i mówiono mi, o nie, już nie, proszę pani, no on był cudowny, ale już nie możemy rozmawiać. No, ale jak się drąży skałę, to powoli otwierałam serca, umysły i spotykałam się z ludźmi. I oprócz tego jeszcze oczywiście archiwa były bardzo ważne, dokumenty. Ja jestem z wykształcenia historyczką archiwistką, więc uwielbiam archiwa. Więc to nie jest dla mnie przykre, że muszę iść gdzieś i siedzieć i przeszukiwać materiały. Z tym, że ku mojemu zdumieniu tych materiałów było mało. Naprawdę w IPN-ie nic nie ma, w archiwum takim, siakim, owakim nie ma. Bardzo długo szukałam materiałów związanych z festiwalem jazzowym, co wydawało mi się, że gdzieś to w Sopocie w ogóle musi być. To bardzo naiwne myślenie. I w końcu po 2 latach odszukałam dokumenty związane z festiwalem sopockim w archiwum Akt Nowych w Warszawie. Więc naprawdę nie było to proste szukanie tego wszystkiego, ale też przyjemne było. No i też oczywiście korespondencja, listy, fotografie, tak po troszkę.
Gazety, po troszkę. Także.
Tak, bardzo ważne były gazety, zwłaszcza magazyn Jazz i zwłaszcza magazyn Jazz Forum, który powstał 10 lat po jazzie. Niebywały materiał dla reportera, także dlatego, że jazz, który powstał w 1956 roku, jakby prowadził od samego początku polskich czytelników przez świat jazzu. Kiedy ja się podłączyłam na samym początku, czyli jakby wróciłam do 56 roku, a na jazzie się nie znałam prawie wcale, więc uczyłam się tak samo z ludźmi i wiedzę nabywałam powoli, powoli, tak jakbym była czytelnikiem w 56 roku i przeszła przyspieszony kurs.
Piszesz tak, że niektóre osoby nie chciały się zgodzić na rozmowę. Myślę, że to nie do końca tylko i wyłącznie ten aspekt, że za dużo mówiłem. Także udało ci się dotrzeć do miłości, pierwszej miłości, tak to nazwę, Krzysztofa Komedy.
Tak, pierwszej, o której wiadomo, bo czy nie kochał się w jakiejś koleżance z klasy.
Albo w przedszkolu.
Albo w przedszkolu, nie wiem, czy chodził do przedszkola, chyba nie. Ale tak, trafiłam do takiej pani, której nadałam imię Maria, bo nie wiem, czy ta pani by sobie życzyła, żeby o niej pisać. To była jego dziewczyna z czasów studiów. Też studiowała medycynę. I byli w sobie bardzo zakochani i rodzina akceptowała ich związek, obie rodziny, jej i jego. I byli prawdopodobnie zaręczeni, tego nie wiem. I to nie jest tak, że ja ją odkryłam, że nikt o niej wcześniej nie wiedział, tylko że jak weszłam w ten świat przyjaciół i znajomych Komedy, to od razu mówili mi, słuchaj, jest taka pani. Tylko kwestia była, że ona z nikim nie rozmawia. Znaczy z dziennikarzami, bo ma swoje bardzo ciekawe i udane życie prywatne. I postanowiłam spróbować, no bo czasami się naprawdę cuda zdarzają i się udaje dotrzeć, choćby się myślało, że się nie uda. No ale tu mi się nie udało. Znaczy dotarłam, porozmawiałam, byłam nawet u niej w domu, otworzyła mi drzwi. Czyli już to już było takie, no, akt rozpaczy pojechać do jej miasta i stanąć pod jej drzwiami, ale nie zgodziła się rozmawiać. Ale z takich uryweczków, które przez telefon były, wynikało z tego, że byli faktycznie związani ze sobą bardzo i ona właściwie trochę jest rozżalona, przykro jej, że żona Krzysztofa Komedy, Zofia Komedowa, kompletnie ją wyparła z życia. No wiadomo, że Komeda nie napisał żadnych wspomnień dzienników, więc bardzo długo opierano się na wspomnieniach, które napisała Zofia na początku lat 90. I Zofia tam nie wspomina życie Krzysztofa dosyć szczegółowo, ale w ogóle nie pisze nic o jego pierwszej, bardzo ważnej dla niego narzeczonej. Więc to była pani, która nie chciała rozmawiać. No, były jeszcze takie osoby, na przykład, które chciały rozmawiać o Krzysztofie, nie chciały o Zofii z różnych przyczyn, więc to zawsze tak jest, że trzeba uszanować to, próbować, a jak ktoś nie chce, to w końcu można odpuścić.
Była też osoba, do której udało ci się pierwszej dotrzeć, osoba, która znała okoliczności śmierci Krzysztofa Komedy. Kolejny świadek, którego albo nikt nie zapytał, albo nie dotarł do niego.
To trochę nie tak, że do niej dotarłam jako pierwsza, do niego, bo to jest Andrzej Krakowski, bo on jest powszechnie dostępny. Mieszka w Ameryce, w Nowym Jorku, jest reżyserem. I jego wersja, którą opowiedział, bo jest zawsze obowiązująca, była jedna wersja wypadku, który doprowadził pośrednio do śmierci Krzysztofa Komedy. Tę drugą wersję, bardzo zbieżną zresztą, różniącą się w szczegółach, Andrzej Krakowski nie trzymał tego w sekrecie, że tylko mi powiedział. Powiedział to na przykład w filmie dokumentalnym w latach 90., tylko który przeszedł chyba bardziej bez echa. Wtedy jeszcze żyła Zofia, więc może dlatego. I on mi opowiedział zbieżną wersję, ale trochę inną, że był przy tym wypadku, że były inne osoby, że to nie działo się w nocy, tylko w dzień, to oczywiście tam w Los Angeles, że faktycznie Marek Chłasko niechcący potrącił Krzysztofa Komedę i ten spadł ze skarpy. Pytałam Andrzeja Krakowskiego, dlaczego w ogóle przez te wszystkie lata milczał do czasu tego filmu dokumentalnego. On powiedział, że on nie był zainteresowany w ogóle sprawami polskimi. Odciął się od Polski, ponieważ Polska w roku 68 odcięła się od niego. No to jak ja mówię, że w 68, to wiadomo, dlaczego Polska nagle uznała, że Andrzej Krakowski nie jest Polakiem. Więc on miał żal do Polski, słuszny też bym miała, i postanowił o niej nie mówić po polsku, ani nie interesować się tym. I też nie prostował, albo też nie podawał swojej wersji, bo go to nie interesowało, co tu się dzieje w Polsce. I dopiero potem, jak zaczął przyjeżdżać, jak upadła komuna, to zaczął już mówić tę swoją wersję. On pewnie jej nigdy nie skonfrontował z Zofią Komedową. Spotykali się nawet czasami, ale chyba jakoś tak bezpośrednio nie konfrontowali. Dlatego ja w książce podaję dwie wersje.
O Zofii Komedowej jeszcze porozmawiamy, bo to niezwykle ciekawa postać. Nawet powiedziałabym, że równie ciekawa jak Krzysztof Komeda, bo to była taka kobieta, która stała w jego cieniu, ale bez której być może nie byłoby Krzysztofa Komedy. Ale zacznijmy może także od tego pseudonimu Komeda, no bo to jest Krzysztof Trzciński. To nie jest Komeda. Skąd Komeda?
Kiedy Krzysztof Czciński zakładał swój zespół, to był rok 56. Ogromna moda była na to, żeby pseudonimy przybierać wśród polskich raczkujących jazzmenów, dlatego że to przyszło z Ameryki. Tam każdy amerykański jazzman miał swój pseudonim. Wiadomo, jak Louis Armstrong, to miał pseudonim Satchmo. Jak był Charlie Parker, to był Bird. I tak dalej, i tak dalej. I Polacy strasznie też chcieli mieć pseudonimy. Więc Krzysztof Komeda przybrał pseudonim Komeda, dlatego że w dzieciństwie dzieci go przezywały Komeda, ponieważ kiedyś błędnie zapisał na ścianie komórki lub na ścianie swojego mieszkania, spiżarki, tego nie wiadomo dokładnie, słowo komenda. Chciał napisać komenda, ponieważ bawił się z dziećmi albo w policjantów i złodziei, albo w wojsko i on był dowódcą komendy i albo napisał komeda, bo zapomniał wpisać N, albo napisał komeda i dzieci śmiały, że on jest komeda. W każdym razie musiało bardzo go to zaboleć jakoś i zapamiętał to. I wykorzystał to potem jako jazzman, co jest dosyć zabawne, ciekawe. Ale wtedy też takie pseudonimy na przykład w sekstecie komedy były potrzebne, dlatego że jak było dwóch Janów, kiedy Krzysztof chciał powiedzieć jednemu z nich, że jakieś błędy robi podczas próby, to mówił: Jan, pomyliłeś się. I Jan Zylber i Jan Wróblewski mówili, który Jan. No więc Jan Wróblewski dostał przez pseudonim Ptak, no bo nie dość, że saksofonista, no to jeszcze Wróbel Ptak. To potem się przerodziło w Ptaszyna. A Jan Zylber dostał pseudonim Margania, co nie przetrwało, bo nie wszystkie pseudonimy przetrwały. A Margania to był radziecki piłkarz w tamtym czasie.
To być może panowie także oglądali piłkę nożną.
No właśnie nie. No właśnie Jan Ptaszyn Wróblewski powiedział, że ode mnie się dowiedział, że w ogóle Margania to był piłkarz. Być może to było tak zabawne nazwisko, że się mówiło o kimś ty Marganio i tak zostało. To wiadomo, że to ludzie potrafią sobie przekształcać.
Być może była to krótka moda, która po prostu na moment zagościła także.
Tak, dokładnie.
W postaci pseudonimu. Krzysztof Komeda, jego, można powiedzieć, karierę, tak nazwę to szumnie, można podzielić na trzy okresy. Lekarz, muzyk i kompozytor. Dlaczego przestał być lekarzem? Bo to myślę, że jest symboliczne.
Ja bym powiedziała lekarz, jazzman, kompozytor, bo ten muzyk to i kompozytor jest muzykiem i jako lekarz był muzykiem. Dlaczego przestał być lekarzem? Dlaczego w ogóle został lekarzem, to jest pytanie.
O właśnie, to też jest pytanie.
Był bardzo umuzykalniony i muzykę grał na fortepianie od 4 roku życia. Dostał się do Konserwatorium Poznańskiego. Po wojnie chodził do szkoły muzycznej i marzył o tym, żeby iść do Akademii Muzycznej. Marzył o tym, żeby grać jazz. I dlaczego został lekarzem? Bo mama mu kazała.
Znaczy w rodzinie, myślę, że chciał być dobrym synem.
W rodzinie Trzcińskich nic się nie kazało. W rodzinie Trzcińskich wyrażało się życzenie, a te życzenia rodziców dzieci spełniały. Czyli Krzysztof poszedł na medycynę, jego siostra Irena też została stomatologiem, Krzysztof został laryngologiem. Ale jednak ten jazz z nim był. To było tak, że mała też w jednym z wywiadów udzielonych Dionizemu Piątkowskiemu powiedziała, chyba w jedynym wywiadzie, powiedziała, że widziała, jak się rozpada wrażliwość syna i że tak naprawdę, chociaż uczył się dobrze i naprawdę był dobrym lekarzem i dostał dobry staż potem, więc to jednak jego mama mówi, że widziała, że jednak jazz z nim był i on chciał grać jazz. I jeszcze miał staż po skończeniu studiów w klinice laryngologicznej, kiedy wybuchła wielka moda na sekstet komedy, kiedy tutaj w Sopocie w 56 roku sekstet komedy stał się niezwykle popularny. No i już nie mógł dłużej. Rok jeszcze ciągnął medycynę i jazz, tylko że medycynę robił pewnie mechanicznie, automatycznie, chociaż potem twierdził, że bardzo lubił leczyć ludzi, no ale kochał jazz. Dostał propozycję od profesora Zakrzewskiego właśnie, szefa kliniki, twórcy kliniki laryngologicznej w Poznaniu, wyjechania na 3 lata do Pragi czeskiej na staż. To był wielki zaszczyt, wielki, naprawdę. Czyli naprawdę musiał być wybitny w tym Krzysztof Komeda. No ale jazz... A Zofia, którą bardzo kochał.
No więc... właśnie, chciałam tutaj zaznaczyć, i ta Zofia tutaj właśnie chyba odegrała ważną rolę.
Znaczy Zofia na pewno go wsparła w tym, żeby, jeśli się wahał, to mówiła: Krzysiu, rzuć medycynę, wyjedź ze mną do Krakowa, będzie tak lepiej. No bo to oczywiste, przecież co miała mówić, jedź do Pragi, ja na ciebie poczekam 3 lata. Nie, no wiadomo, miłość to miłość, ale musiało być mu bardzo ciężko powiedzieć po pierwsze profesorowi Zakrzewskiemu, po drugie powiedzieć rodzicom, że rzuca medycynę, wyjeżdża do Krakowa z rozwódką, z dzieckiem starszą od niego o 2 lata i będą mieszkać w małym zgniłym pokoiku na Grzegórzkach, ale jednak jazz zwyciężył. Wtedy stał się jazzmenem, a kompozytorem został bardzo szybko, bo już rok później Roman Polański zaprosił go do skomponowania muzyki do 2 ludzi z szafą, z tym, że takim kompozytorem na pełen etat to został w latach 60., kiedy już coraz mniej grał jazz, a coraz więcej komponował.
pierwszy film, do którego skomponował muzykę, to był film Romana Polańskiego i ostatni film to także był film Romana Polańskiego, już nie w Polsce.
Skomponował muzykę do 60 kilku filmów. Jeden albo czterech, to zależy, różnie ludzie mówią. W przypadku Romana Polańskiego to oprócz jednego filmu Za życia komedy, to wszystkie melodie do filmu, wszystkie soundtracki nagrał Komeda dla Polańskiego, oprócz Wstrętu, bo tam się nie zgodziły związki zawodowe brytyjskie. Natomiast oczywiście Komeda nagrywał do wielu i także za granicą, dla Henninga Carlsena, takiego reżysera duńskiego.
Także dla polskich reżyserów, na przykład Wojciech Has. To są nazwiska, które może w tej chwili już nie są tak znane jak Polański, który wbił się w pamięć światową, można powiedzieć, ale w tamtym czasie można uznać, że był takim wziętym kompozytorem.
Znaczy, dla takich nazwisk jak Skolimowski, Hasa też chyba wszyscy znają, ale Skolimowski i wielcy polscy, i Wajda.
Kondratiuk.
Tak, Kondratiuk. No to komponował. Komponował też dla mniejszych, dla swoich przyjaciół, na przykład dla Edwarda Etlera, który jakby nie stał się światowej sławy reżyserem. Teraz mieszka w Izraelu od 68 roku i jest twórcą telewizyjnym, ale do 68 roku robił programy telewizyjne, ale też filmy dokumentalne. I właściwie mówi, że robił te filmy tylko po to, żeby Komeda komponował muzykę, że gdyby Komeda nie zgodził się skomponować muzykę dla Etlera, to on by tego filmu nie robił. A to były filmy, no nie wiem, Pistolet AK, czy tam Pistolet Walter, o, Pistolet Walter, albo Okolice Peronów, film dokumentalny o, no nie wiem, o życiu Peronów. Tam jest piękna muzyka i pokazane jest, jak myje się pociągi. I do tego muzyka, no niesamowite. Robił też do filmów animowanych. Zrobił też na przykład piękną muzykę do filmu Etlera, Cmentarz Remu, który też dostał nagrodę zresztą, ten film. No film dokumentalny o cmentarzu, gdzie nie ma ani słowa, tylko jest muzyka.
Kompozytor, ale jaki był prywatnie? Jakim był człowiekiem?
Był takim człowiekiem, że przez ten czas, kiedy rozmawiałam z różnymi ludźmi, nikt nie powiedział mi o nim nic złego. Nikt nie powiedział, a wie pani, ale prywatnie to był drań, albo prywatnie to intrygował, albo że w ogóle nie dało się go lubić. Nie. Mówili ludzie tylko dobrze o Komedzie. Jedyne krytyczne słowa, które pod jego adresem padały, to naprawdę były tylko pod adresem jego techniki gry na fortepianie. Ale on sobie z tego świetnie zdawał sprawę. Już wtedy pisali krytycy, no, że w porównaniu z Trzaskowskim gra gorzej. Ale on wiedział, to nie było... Może to było dla niego przykre, może miał z tego powodu kompleksy, ale to nie było nic takiego, żeby przed nim to mówiono. Natomiast prywatnie był człowiekiem spokojnym, cichym, wsobnym, takim, który najchętniej to by siedział i grał cały czas. Ale był też dowcipny. To nie było tak, że był mrukiem jakimś. Był dowcipny, śmiał się, lubił się zabawić, lubił biegać po plaży, lubił wypić wódkę, palił papierosy, czytał gazety. No, zwyczajny, bardzo miły człowiek o wielkiej charyzmie. Można powiedzieć, że tak, że miał charyzmę, nawet nic nie mówiąc, i tak przyciągał do siebie ludzi.
Wiele anegdotek można znaleźć w książce Komeda, Osobiste życie jazzu, o której dzisiaj rozmawiamy. Dla mnie taką ujmującą anegdotką było między innymi to, że zaprezentował tę swoją najsłynniejszą kołysankę Henrykowi Warsowi, że podobno z Romanem Polańskim wybrali się do niego, zagrali mu fragment i później żona Warsa rozpoznała motyw tej kołysanki. A jakie dla ciebie były takie najsłodsze, najprzyjemniejsze anegdoty?
Trudno mi teraz przypomnieć sobie, bo to tak jak na zawołanie się coś próbuje wymyślić, to się nigdy tego nie da wymyślić. No pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to nie wiem, czy ona jest słodka, ale lubię historię, jak byli w Ustroniu Morskim w 52 roku. Jazzmeni wtedy grali do Kotleta, czyli grali w miejscowej knajpie, mieli na cały sezon kontrakt. Tam grał między innymi Witold Kujawski, tam grał Idon, czyli melomani, grali słynni melomani i Krzysztof Trzciński, wtedy jeszcze nie miał pseudonimu Komeda. I w poniedziałki były dni dorszowe w tej knajpie. A to były czasy, kiedy nikt nie chciał jeść dorszy. Było słynne przysłowie, jedzcie dorsze, gówno gorsze. I nikt nie chciał jeść dorszy, ale jazz był bardzo popularny taki, tylko że to wtedy jeszcze tak nie grano go oficjalnie, no ale i ten zespół też nie miał grać jazzu, miał grać jakieś wiązanki radzieckich melodii i melodie ludowe i jakieś takie rozrywkowe, Ale jak oni i tak grali jazz, jak było wiadomo, że ten zespół, oni się nazywali Hot Five, więc jak Hot Five gra w poniedziałki w tej knajpie jazz, to wszystkie dorsze schodziły. Potem Andrzej Idon opowiadał, już tego w książce nie napisałam, że któregoś razu przyszedł do knajpy Rybak, powiedział: panowie, dzięki wam strasznie się w tym sezonie wzbogaciłem, i otworzył walizkę z pieniędzmi, był z jakąś kobietą swoją i całą noc oni dla niego grali specjalnie, a on im rozdawał te pieniądze z tej radości, że dzięki nim zarobił. To bardzo zabawna anegdota, nie wiem czy do końca prawdziwa, no ale...
Ale jest. Ciekawostką, nie wiem, czy może anegdota, czy to prawdziwe, że wolał grać niż mówić. I że czasem proponował komuś zamiast rozmowy, to pograjmy coś razem.
To było raczej, że nie zagrajmy razem, tylko posłuchajmy razem muzyki. Czyli na przykład jak przychodzili do niego goście, to przychodzili na słuchanie muzyki. Oczywiście były też imprezy gadane, ale bywało tak, że...
No i alkoholowe także.
No to alkohol był zawsze i wszędzie. I że kładli się na dywanie i słuchali na przykład 12 godzin muzyki, w ogóle do siebie się nie odzywają, tylko ktoś stawał, zmieniał strony płyty i wtedy się nie rozmawiało, tylko słuchało muzyki. Albo na przykład Maciej Suzin, kontrabasista, mówił, że jak poszedł do niego pierwszy raz się spotkać, to i Suzin małomówny, Komeda małomówny, bardzo dużo gadała Zosia, ale jak już gdzieś tam poszła do kuchni, to no dogadali się właściwie co do grania razem, a potem Komeda mówi: chcesz, to posłuchamy muzyki. I potem siedzieli, słuchali tylko muzyki, co Suzinowi odpowiadało i Komedzie odpowiadało bardzo.
Cieszę się, że Maciej Suzin został tutaj przywołany, bo to jest taki moment w książce, w której zdradzasz, jak wielką radość sprawiło ci spotkanie z nim. Aż byłam zdziwiona, że autor książki zdradza się takim intymnym wręcz szczegółem z momentu powstawania książki. Może powiedz, jak to było?
No to była straszna radość, że spotkałam pana Suzina, dlatego że miałam bardzo takich konkretów mało, czyli faktów. No bo jak się rozmawia z kimś po 50, a przypuśćmy, jak chce z kimś rozmawiać o roku 60, no to po 60 latach od jakiegoś momentu, kto pamięta szczegóły, kto pamięta...
Czy to było w marcu, w kwietniu?
Kto pamięta, jaka wtedy była pogoda, kto pamięta takie rzeczy. A Maciej Suzin, kontrabasista, wyjął notesik, taki malutki, wielkości kalendarzyka Ewa, i on wszystko zapisywał. Więc to było dla mnie niebywałe przeżycie, ponieważ w tym momencie miałam jakby wgląd w życie, w końcu widziałam szczegóły, czyli wiedziałam, jak nagrywali Prawo i Pięść, muzykę do tego filmu, ile zarabiali na graniu w jakiejś knajpie. Pan Suzin, czytając te notatki, pamiętał, że tego dnia świeciło słońce. To takie jest dla reportera bezcenne. Dlatego napisałam, i to była prawda, że chciałam pocałować pana Suzina w rączkę. Chyba by się wystraszył, więc powstrzymałam się.
Ale przy okazji zdradziłaś nieco swoją kuchnię reporterską i to, że osoba, która pisze, ma także emocje.
Tak, osoba, która pisze, też ma uczucia.
I też cieszą ją pewne fakty.
No oczywiście.
Jak odnalezienie na przykład akt w archiwum akt nowych.
Oj, bardzo, bardzo, tak. To była olbrzymia radość, ponieważ przez 2 lata miotałam się od człowieka do człowieka, z miejsca na miejsce, żeby znaleźć jakiekolwiek archiwa dotyczące festiwalu
w Sopocie.
W Sopocie, 56 roku. Już nawet nie liczyłam na 57, tylko chciałam 56. I w końcu po 2 latach poszukiwań, w ogóle w nieprawidłowo opisanej teczce, znalazłam archiwa dotyczące, znaczy archiwa z punktu widzenia władz. To nie były takie archiwa z punktu widzenia organizatorów. No ale były bezcenne. Dotyczące festiwalu w 56, w 57 oraz dotyczące procesu zabiegania o stypendium Sekstetu Komedy. Bardzo ciekawy materiał. Potem na samym końcu okazało się, że część materiałów została opublikowana w jednej z gazet. Ale ja do tej gazety nie dotarłam. Ja sama doszłam do tego wszystkiego. Nikt mi nie podpowiedział po drodze, że to jest w tej gazecie. Więc po prostu radość była niebywała i pamiętam, że świeciło słońce tego dnia.
To tak dla tych, którzy by chcieli później życiorys Magdaleny Grzebałkowskiej.
Po moim trupie.
Chciałabym zapytać właśnie o te takie wątki lokalne, bo już Sopot się pojawił. Sopot 56 rok. Dla wielu, myślę, że nawet i Sopocian, czy w ogóle mieszkańców Pomorza, to tak 56 rok, słynny festiwal jazzowy, pierwszy w Polsce festiwal jazzowy, ale tak do końca chyba nie wszyscy wiedzą, kto był, co się działo, jakie były koncerty, jak na to patrzyły władze. Oprócz tego, że oczywiście władze nie patrzyły przychylnym okiem. Jak wyglądały te festiwale?
No, ludzie nie wiedzą tego też dlatego, że te archiwa cały czas były schowane, więc skąd mieli wiedzieć to? Naprawdę bazowano do tej pory tylko na wspomnieniach ludzi i mnóstwo artykułów. Książki powstały o tym, ale artykuły z gazet plus plus wspomnienia. Naprawdę tutaj te archiwa otworzyły nowe spojrzenie na to. To był rok 56, sierpień, kiedy festiwal został otwarty. Otwierał Leopold Tyrmand, twórca tego festiwalu. On go współtworzył razem z Franciszkiem Walickim, słynnym tutaj, prawda, ojcem,
legendą,
ojcem polskiego big beatu, ale wcześniej był ojcem polskiego jazzu w pewnym sensie, bo bardzo kochał jazz i działał tutaj bardzo razem z Józefem Balcerkiem, bo przecież magazyn jazz powstał w Gdańsku. To dopiero się przeniósł po wielu latach do Warszawy. Więc oni już od zimy 56 starali się o to, żeby ten festiwal stworzyć. Marne były szanse, ale wici wśród jazzmenów zostały rozpuszczone i na przykład od marca Krzysztof Trzciński już opracowywał program na festiwal, który nie wiadomo było, czy będzie. No i tak by ćwiczyli, i tak by ćwiczyli. I chociaż Gazeta Jazz oraz na przykład Dziennik Bałtycki, ale Głos Wybrzeża, chyba Głos, bo to Walicki pracował w Głosie. Ja też pracowałam w Głosie kiedyś. Po Walickim. Więc Głos i Dziennik nadawały informację, że odbędzie się jazz festiwal, czy festiwal jazzowy, ale tak naprawdę nie było wiadomo do koniuszka, do początku lipca, kiedy dopiero władze wydały zgodę. I moim zdaniem ta zgoda trochę pośrednio była dlatego, że pod koniec czerwca 56 roku w Poznaniu wydarzyły się wypadki czerwcowe i chyba trochę władze, które, no to się jednak rozniosło po Polsce, jednak niepokój był. Chociaż to starano się oczywiście wszystko zatuszować i tam, że ręka utnie władzę temu, kto podniesie rękę na władzę, ale jednak trochę to się rozniosło. Chyba no, trochę było napięcie.
Październikowa, więc już tak trochę chyba władza zwracano uwagę,
tak,
że
i chyba władza pozwoliła zrobić ten festiwal jako taki wentyl. Nikt nie przewidział takiego sukcesu, że przyjedzie tylu ludzi, że to będzie tak niesamowite. Sopocki magistrat liczył, że przyjedzie 10 tysięcy ludzi. Mieszkało wtedy od 40 do 50 tysięcy mieszkańców, ale to było bardzo dużo martwych dusz, się okazuje. Więc tak pewnie 30 parę tysięcy mieszkańców w Sopocie i przyjechało 50 tysięcy ludzi, o ile dobrze pamiętam liczbę. Także szok, ani miejsc do spania takich nie było, ani noclegów, ani jedzenia tyle nie było. Nic, ludzie spali na plażach, rezerwowane kosze plażowe. Ale taki powiew wolności, jaki wtedy był, to było coś niebywałego. Naprawdę w końcu nie trzeba było iść w czwórkach po stadionie pod czerwonym sztandarem, nie trzeba było śpiewać pieśni na równo, nie trzeba było maszerować, można było się ubierać jak się chciało. Wielka wolność. Ja w ogóle twierdzę, że jazz w Polsce miał większą funkcję niż tylko muzyczną, chociaż to oczywiście jest najważniejsze, ale jednak w jakiś sposób w latach 50. był manifestacją wolności. Ten festiwal to była wolność. Oczywiście wszystko się wyrwało spod kontroli. Musiały patrole milicji to ogarniać. Dokonano wywalenia drzwi do sali, gdzie odbywały się koncerty, ponieważ więcej ludzi chciało wejść niż było miejsc i tak dalej, i tak dalej. Ale to był sukces taki, że władze powiedziały, że absolutnie drugiego festiwalu nie będzie, bo to ich przerosło. Był drugi festiwal. Trzeciego nie było, ponieważ były przekręty finansowe. O mój Boże, jakie to jest powtarzalne i jakie polskie. I tylko powinniśmy tego bardzo żałować, bo dzisiaj mielibyśmy w Sopocie największy
festiwal
jazzowy. No może nie na świecie i nie w Europie, ale na pewno.
Ale być może w Polsce.
Tak.
A Jazzy Jamboree i tak dalej. To właśnie są wszystko festiwale, no,
które narodził się właśnie
w wyniku sopockiego festiwalu. Dokładnie. Chciałabym chociaż na moment wrócić do Zofii Komedowej Trzcińskiej, bo to jest bardzo ciekawa postać, która mam nadzieję, że może kiedyś też doczeka się z własnej biografii. Tajemnicza postać, bo z jednej strony żona, mocno wspierająca Krzysztofa Komedę, ale z drugiej strony awanturnica, kobieta uzależniona od alkoholu. Ale też niezwykle skuteczna w tym wszystkim, co, no
więc
co
postać,
robiła.
Postać Zosi jest skomplikowana i nie jest jednoznaczna. Tu się nie da powiedzieć o niej tak, tak, nie, nie. Część ludzi odmawiała rozmawiania o Zofii, ponieważ bardzo jej nie lubili, ona ich z wzajemnością. No, Roman Polański też powiedział, że nie będzie o niej mówił, bo się nie cierpieli. Może nie użył słowa nie cierpieliśmy się, ale że, no, że nie ma sensu mówić, że nie lubił i już. Część ludzi mówiła, że Zofia była super, dopóki się nie napiła, że jak się napiła, to stawała się agresywna, a piła coraz więcej i coraz gorzej. To w latach 50., jak się poznali z Krzysztofem, to nie, ale, no, ale to narastało, narastało. No a część mówiła, że była super i w ogóle, żebym się odczepiła, bo Zofia była super. Więc to różnie ją postrzegali. Ona była szalenie apodyktyczna. To pomagało Krzysztofowi w pewnym sensie, dlatego że potrafiła załatwić wszystko zawsze i wszędzie. Dla niej nie było rzeczy niemożliwych. Pójść do ministra, mówimy o komunizmie, pójść do ministra, wedrzeć się i narobić awantury, żeby coś tam załatwić Krzysztofowi, proszę bardzo. Z drugiej strony, no to było bardzo męczące, jak ona takie awantury robiła. Krzysztof trochę trafił z deszczu pod rynnę, bo mama też była podyktyczna, ale nie w taki sposób, bardziej bardziej w rodzinie była apodyktyczna, a Zofia była na zewnątrz. No ale z drugiej strony Zofia wszystko robiła wokół Krzysztofa, krzątała się, a
trochę matkowała mu.
Tak, ona matkowała, ubierała go, no w sensie no, ręce w rękawy wkładał sam, ale dobierała mu ubrania, żeby się nie musiał zastanawiać, to kładła mu 3 komplety ubrań i miał jeden wybrać. Strzygła mu włosy, trzymała go za rękę u fryzjera, gotowała mu tak jak lubił, tak jak chciał. No on tylko właściwie mógł grać, komponować. Czasami się wyrywał na 2 dni na przykład z kolegami, bo to było też pewnie męczące, takie
zagłaskanie kota.
Tak. No, także to wszystko nie było takie proste.
Książka jest nie tylko historią Krzysztofa Komedy, ale także całego środowiska. To nie jest tylko i wyłącznie opis, urodził się, przeżył to, to i to, spadł ze skały, w wyniku czego zmarł. Tylko jest to opis tak naprawdę całego środowiska jazzowego. Nie miałeś takiej pokusy wyrwania go właśnie i pokazania jako osoby, tylko właśnie takiego zanurzenia w tym środowisku?
No nie, no, miałam właśnie pokusę, żeby go zanurzyć w tym środowisku, bo do tej pory książki, które powstawały, to właśnie wyciągały go jakby na zewnątrz, a ja uważam, że Krzysztof Komeda jest jazzem, ale jazz jest Krzysztofem Komedą. On nie istnieje bez tego środowiska. No jak można by pisać o sekstecie Komedy, nie rozmawiając z członkami zespołu? Jak to ogarnąć, ten świat? On był w centrum świata jazzowego. On był punktem odniesienia, no przynajmniej na samym początku, więc strasznie ważny był kontekst. No jak najbardziej chciałam od początku, wiedziałam, że czeka mnie bardzo trudna praca ze zrozumieniem tego świata, rozplątaniem tych wszystkich jazz jambory, przecież musiałam przejść krok po kroku przez wszystko i napisać, kto gdzie przyjechał, kto gdzie był, kto zagrał, a jednocześnie, żeby nie zanudzić czytelnika, bo to przecież nie chodzi o to, żeby wymieniać...
Kronika, żeby to nie było wypadków.
Tak. Tak, tak, dokładnie, więc z tym się zmagałam, ale no właśnie zanurzenie go w środowisku, w jazzie, to był mój priorytet od samego początku.
A czy polubiłaś jazz?
Wiesz co, ja zawsze lubiłam jazz, wcześniej, ale wprawdzie no ten temat jakby nie wynikał ze mnie o Komedzie, ale jeszcze bardziej polubiłam jazz i trochę się bardziej na nim poznałam, trochę bardziej zrozumiałam może o co w tym wszystkim chodzi. Ale z drugiej strony, jak zapytałam Ptaszyna Wróblewskiego, co to jest jazz, on powiedział, nikt tego nie wie, proszę pani.
To z tym pytaniem zostańmy, czym jest jazz, a jeżeli ktoś by chciał się dowiedzieć, kim był człowiek jazzu, to należy sięgnąć po książkę Magdaleny Grzebałkowskiej, Komeda, osobiste życie jazzu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.